Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów w telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. A temat, który dzisiaj podejmujemy, ojcostwo dziś, fakty, problemy, rozwiązania. A naszym gościem jest pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam również.
Tak. Małżonek w tym roku 14 lipca 29 lat minęło, prawda, od zawarcia związku małżeńskiego wraz z panią Renatą. Tak, tak. Pozdrawiamy małżonkę, pozdrawiamy również córki pana profesora. I właśnie, tak wprowadzając w ten klimat ojcostwa, żeby tutaj tak nie być też gołosłownym, prawda, tylko jest konkretna podbudowa teoretyczna, o której tutaj tytuły świadczą, ale i praktyczna, o której świadczy życie. I chcemy właśnie o tym dzisiejszym temacie porozmawiać, ojcostwie, ojcostwo, macierzyństwo, no niezmiernie ważne rzeczywistości w życiu każdego człowieka, każdego człowieka. I tak też patrząc na ten świat, który nas otacza, te uwarunkowania społeczne, uwarunkowania ekonomiczne sprawiają, że ten model ojcostwa no zmienia się z takiego modelu tradycyjnego, patriarchalnego, prawda? Też poprosimy o zarysowanie tego modelu, ale właśnie, przesuwa się w taki model bardziej partnerski, bardziej, nie wiem, czy to można ująć, taki demokratyczny. Czy zdanie pana profesora, to jest właśnie dobry kierunek?
Jeśli chodzi o dzisiejszych ojców, z tych obserwacji, spotkań, badań, lektur, które poczyniłem, wynika, że te modele się zmieniają rzeczywiście. Punktem wyjścia jest ten model ojca, mężczyzny, patriarchy, ojca, który jest centrum środowiska domowego, który zajmuje wyraźną pozycję lidera, przywódcy, który znamy z tradycji. Nie ma on najczęściej problemu z tym, żeby tą rolę wiodącą pełnić, ponieważ taki wzorzec zdobył od swojego ojca, czy też w ogóle w przekazie pokoleniowym. Często jest to też wspierane przez tradycje, na przykład miejscowości, w której funkcjonuje, środowiska, zawodu, który wykonuje. Taki model jest jednakowoż już powoli modelem mniejszościowym. Nie obserwujemy dzisiaj aż tak wielu ojców w starym stylu macho, ojca, który jest tym centrum. Natomiast ojcowie dzisiaj rozchodzą się jakby w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest kierunek, z którego chyba nie możemy być za bardzo zadowoleni. To jest kierunek ucieczki od ojcostwa. Kierunek, w którym wchodzą ojcowie, nie doceniając, nie widząc szansy na własny rozwój właśnie w tej roli ojca. To powodów jest bardzo wiele tego zjawiska. Ojcowie czasami są po prostu pozbawieni wzorców, jeśli pochodzą sami z rozbitych rodzin czy z rodzin dysfunkcyjnych, bardzo trudno im odtworzyć tą rolę. Nie mają pomysłu, jak być ojcem. W związku z tym wycofują się. Niejednokrotnie też rolę istotną odgrywa z kolei małżonka, mama, która czuje się na tyle kompetentna w roli wychowawcy i opiekuna dzieci, że ojciec wydaje jej się tym mniej godnym zaufania rodzicem. Bywa też tak, że po prostu ojców z powodu tego, że chcą być żywicielami rodziny, chcą zaspokajać potrzeby właśnie związane z bytem, wciąga ich praca, wciąga ich życie zawodowe. Staje się ono rodzajem takiego narkotyku, rodzajem ucieczki Bywa również, że ta ucieczka znajduje się w rzeczywistości wirtualnej, więc tych możliwości ucieczki mamy bardzo dużo. One się przejawiają w bardzo konkretnych, wymiernych liczbach, na przykład małżeństw, które się rozchodzą, czyli rozwiedzionych, ale również w takich związkach, w takich rodzinach, w których ojciec jest, ale jakoby go nie było. No i jest też trzeci model, czy trzecia grupa ojców, których cechuje właśnie dojrzałe podejście, albo przynajmniej próba poszukiwania jakiejś recepty na to, jak być dobrym ojcem. Dlatego, że mają tą świadomość, że dziecko potrzebuje obojga rodziców i chcą aktywnie włączać się w proces wychowania. Stąd też rosnąca popularność mężczyzn, którzy towarzyszą swoim żonom przy porodzie. Stąd też, jeżeli rozejrzymy się na ulicy, na chodnikach, nie będzie już taką niespodzianką, kiedy spotkamy ojca, mężczyznę z wózkiem. Stąd też zaangażowanie w zabawy, w spędzanie czasu z dzieckiem. I ci ojcowie, część z nich realizuje się jako ojcowie. Natomiast część z tych ojców, którzy szukają właśnie pomysłu na współczesne ojcostwo, naśladuje troszkę mamę. I wtedy mamy taką troszkę, nazywamy to mamą bis, czyli tata jako mama bis. Te role małżeńskie czy role wychowawcze niejednokrotnie zbytnio są takie zrównywane. Dba się bardziej o sprawiedliwość, żeby wszystko było porówno, żebyśmy wszyscy sprawiedliwie wykonywali nasze domowe obowiązki, ale zapomina się o tym charyzmacie, bycia jednak mężczyzną, bycia kobietą, bycia ojcem, bycia matką.
Kiedy otworzymy wykładnię praw Kościoła katolickiego, katechizm Kościoła katolickiego, wówczas zauważymy tam takie zdanie: ojcostwo Boże jest źródłem ojcostwa ludzkiego, jest podstawą czci rodziców, i właśnie te słowa między innymi wskazują na niezwykłą godność ojcostwa. Ojcostwo jest darem nadprzyrodzonym wręcz.
Zdecydowanie. Biblia bardzo, bardzo szczegółowo opisuje w różnych miejscach, chyba najbardziej znany fragment listu do Efezjan, w którym mowa jest o tym, że właśnie z ojcostwa niebieskiego, z Boga Ojca czerpie początek wszelkie ojcostwo. I to jest też jeden z tropów, którym podążają dzisiaj mężczyźni. To nie jest przypadek, że mężczyźni spotykający się na przykład w klubach ojca, a takich klubów ojca mamy kilkadziesiąt w Polsce i jest ich sporo za granicą również. Nie przypadek, że te kluby ojca często działają właśnie gdzieś w środowiskach wspólnot religijnych, przy parafiach, gdzieś w kontekście właśnie duchowości. Dlatego, że szukanie inspiracji dla własnego ojcostwa, w tym źródle ojcostwa, jest jak najbardziej wskazane. Jest też druga strona medalu, że odpowiedzialność właśnie ojca współcześnie polega między innymi na tym, żeby w ogóle pojęcie ojcostwa zachować. Jeżeli mówimy o Bogu Ojcu, i to podkreślają często nauczyciele religii, że niejednokrotnie stoją bezradni, bo próbują przekazać, że Bóg jest ojcem, a ich słuchacze mali mają bardzo często problem ze zidentyfikowaniem cech, o co chodzi, co to znaczy być ojcem. W związku z tym ojciec jest odpowiedzialny również za obraz Boga Ojca. To jest bardzo ważna funkcja i myślę, że ona jest też tym już jakby jednym z pól walki o ojcostwo. Dlatego warto też rozwijać ojcostwo jako odrębną rzeczywistość, inną niż macierzyństwo. Równie ważne jest macierzyństwo, ale jest inne niż ojcostwo. Tak jak pewien zespół kiedyś śpiewał, Arka Noego, mama to nie jest, sanki są w zimie, rower jest w lato, mama to nie jest to samo, co tata. I, tak. to jest bardzo ważny front, bym powiedział, takiej nawet walki duchowej, walki społecznej. Sądzę, że dlatego ojcostwo jest w tej chwili istotnym po prostu punktem. Warto o nim rozmawiać.
Tak, idąc właśnie dalej w tej naszej rozmowie na temat ojcostwa, to też zwróćmy uwagę na fakt, który niestety dokonuje się, które ma miejsce no niejednokrotnie w naszej rzeczywistości, naszego społeczeństwa, ale nie tylko. Są mężczyźni, którzy poczęli potomstwo, ale tak właściwie nigdy nie byli ojcami. Mhm. Kiedy można powiedzieć o tym prawdziwym ojcostwie?
Może tak. Gdy urodziła się moja pierwsza córka, i wziąłem ją w ramiona, miałem to takie poczucie, że zaczęło się w moim życiu zupełnie coś nowego. Miałem myśl następującą. Definitywnie skończyła się już młodość, skończyły się już, mimo tego, że po ślubie byliśmy kilka lat, ale właśnie urodziny mojego pierwszego dziecka stanowiły taki przełom. Stwierdziłem, że to jest moment, w którym ja już nie wrócę gdzieś. Zaczęło się jakiś nowy etap w życiu. I teraz to doświadczenie, wierzę głęboko, że jest udziałem większości ojców. Natomiast pojawiają się czynniki, które osłabiają to piękne, naturalne zaangażowanie mężczyzny w opiekę nad swoim dzieckiem. Tak jak mówiłem, tych czynników może być szereg i to, co sądzę w tym wypadku jest takie kluczowe, to jest po prostu to, żeby uwierzyć w to, że można zawsze wrócić, czyli że można się tego ojcostwa nauczyć. Jestem zaangażowany osobiście w warsztaty dla ojców, współorganizowanie konferencji w ramach takiej bardzo duże inicjatywy sieci ojców Tato.net i między innymi to, co jest kluczem do tej metodologii, jaką pracujemy z ojcami, a pracujemy właśnie nad ich rolą ojcowską. Kluczem jest to, że ojcostwa można się nauczyć. Co więcej, że można podejść do tego tak, jak się podchodzi do kariery zawodowej. Jeżeli się nawet naturalnie nie czuje tego instynktu, tak? Być może właśnie kobiety mają pod tym względem łatwiej. To można to wypracować. Można to wypracować, stąd też podczas naszych warsztatów na przykład realizujemy taką metodę, jaką jest Tato Plan. Stawianie konkretnych zadań, wytyczanie pewnych konkretnych celów w rozwoju własnego ojcostwa. I też jest podkreślana taka myśl, że ojcostwo to jest najważniejsza kariera w życiu mężczyzny. I jeśli podchodzi do kariery zawodowej, to z taką powagą, dlaczego nie miałby podejść do swojego ojcostwa? Miałem bardzo twórczego i bardzo, bardzo efektywnego ojca. Zostawił po sobie około 10 fabryk zbudowanych, które tworzył, to powiedzmy nie pracując jako robotnik, tylko jako osoba zarządzająca. I dzisiaj koło niejednej z tych fabryk mogę przejechać, powiedzieć, o to mój tata zostawił po sobie. Ale jestem przekonany, że tym, co najważniejsze po sobie zostawił mój tata, to jestem ja i moja siostra. To samo mogę odnieść do siebie. Jeżeli ktoś mnie pyta, jakie są twoje osiągnięcia, to najpierw wyjmuję telefon i pokazuję zdjęcie moich córek, bo to są osiągnięcia podstawowe. Potem dopiero inne zawodowe. I da się przełączyć. Da się przełączyć. Co więcej, znam bardzo wielu ojców, którzy przepraszam za kolokwializm, nakręcili się tak na ojcostwo, że nie są w stanie wskazać jakiejś innej, lepszej pasji w swoim życiu. Czasami mam ochotę im powiedzieć, człowieku, odpocznij trochę, może za dużo jesteś z tymi dziećmi. Tymczasem nie. Jest to pasja, jest to mężczyzna i to chciałem tak bardzo podkreślić, że mężczyzna jest takim samym potencjałem zaangażowania rodzicielskiego jak kobieta, jak matka.
Dzięki Panu Bogu za naszych ojców, prawda, którzy są dla nas autorytetami, wzorami do naśladowania. Ale co z osobami, które tego nie doświadczają, prawda? I teraz szukają tych wzorców, tych autorytetów w różnych miejscach. Dzisiaj takim czynnikiem bardzo mocnym, bardzo mocno wpływającym na kształtowanie pewnych postaw są media, a w mediach ojcostwo niestety przestało być kojarzone z pewnego rodzaju darem, który otrzymujemy wraz z dzieckiem, a stało się czymś, co człowiek bierze sobie wtedy, kiedy ma na to ochotę.
Tak, przyznaję jak najbardziej rację. Troszeczkę utrwalił się taki typ ojca jako miłego pana w bamboszach, w kapciach, który siedzi na fotelu bujanym z pilotem. Już nie wspomnę o innych atrybutach, prawda, z różnych mniej ambitnych seriali. Utrwalił się obraz też ojca jako tego, który stwarza zagrożenie, który jest tym podejrzanym, tym potencjalnym źródłem kłopotów. Jeżeli spojrzymy chociażby na właśnie typowe seriale rodzinne, może złe słowo, rodzinne, w każdym razie gdzieś pokoleniowe, okazuje się, że jeżeli jakiś kryzys przychodzi na jakieś rodzinne stadło, to zwykle przez mężczyznę, to on jest tym punktem niepewnym. No, cały szereg jeszcze innych moglibyśmy tutaj przywoływać przykładów takiego czarnego PR-u, który ojcostwo zyskało. Co się przekłada bardzo często na takie stereotypy myślenia o rodzinie. Gdy rodzina jest w kryzysie, na przykład, gdy małżonkowie idą w separację lub też się rozchodzą. Przez długie lata był takim schematem i takim utrwalonym stereotypem było to, że na pewno matka się lepiej dziećmi zaopiekuje niż ojciec. Tymczasem bywa też bardzo zupełnie inaczej, odwrotnie. I teraz właśnie, media nie pomagają za bardzo. Atrakcyjny medialnie jest typ mężczyzny, który jest owszem silny, ale jest samotnym bohaterem, jest troszkę superbohaterem właśnie i kimś, kto radzi sobie sam, kto czasami zmienia relacje, nie jest stabilny w różnych związkach. No i rzeczywiście taki w tym momencie typowy, znaczy ojciec jest czymś pozornie mało atrakcyjnym. Ale to tylko pozornie, dlatego że możemy wskazać na wiele przykładów takich też wizerunków ojca, które mają ogromne i wspaniałe znaczenie wychowawcze. Także myślę, że tutaj też można coś zaczerpnąć. Ale gdzie szukać? Gdzie szukać? Trzeba szukać, moim zdaniem, tu już wchodzimy w tą sferę rozwiązań. Trzeba szukać wśród innych ojców. Jakoś bardzo rekomenduję, gdzie tylko mogę, żeby ojcowie spotykali się w klubach ojca. Początkowo może się to wydawać dziwne i nawet śmieszne. Ja też dziwnie się czułem, gdy pierwszy raz jechałem na konferencję, w której mieli wziąć udział sami ojcowie. To było w roku 2005, do tej pory pamiętam, w Głogowie konferencja z udziałem ojców i myślę sobie, czy to jest męskie? O co chodzi? Czy to będzie tak, że wstanę i powiem dzień dobry, mam na imię Grzegorz i jestem ojcem i to jest mój problem, tak? A inni powiedzą, wspieramy cię. Otóż nie, na szczęście nie. W momencie, gdy mężczyźni spotykają się razem, czy to na takich większych forach, czy też w mniejszych zespołach, wywiązuje się, rzeczywiście wyzwala się niepowtarzalna energia. Można się tą męskością i dobrymi wzorcami po prostu najzwyczajniej w świecie zarażać. Oprócz tego, rozmawiając o tym, te grupy, te kluby ojca to są konkretne spotkania comiesięczne, regularne, najczęściej comiesięczne właśnie, gdzie mężczyźni samopomocowo rozmawiają o swoich problemach i wzajemnie wspierają się w radzeniu sobie. Jednemu wychodzi na przykład ciekawie spędzany czas z dzieckiem, a drugi z kolei jest ekspertem w opanowaniu i w stabilności emocjonalnej. Mogą sobie wzajemnie pomóc strategiami, wymianą doświadczeń, jak to zrobić. Co więcej, ojcowie organizują też takie wspólne czasy z dzieckiem. Jakieś wyprawy coraz bardziej się jakby stają popularne. te obrazki, które kiedyś oglądaliśmy na amerykańskich filmach, ojciec z dzieckiem na biwaku, kajaki, skałki, to wszystko się dzieje. To wszystko ma miejsce, ojcowie to odkrywają i bardzo, bardzo się z tym cieszą. Więc można się ojcostwa nauczyć, krótko mówiąc.
I tak właśnie sumując tą dotychczasową naszą rozmowę, z jednej strony mamy wiele rozwodów, prawda? Wiele rozbitych małżeństw, rodzin. Z drugiej strony mamy przykłady, o których pan profesor wspomina, ojcostwa, które przeżywane jest w sposób coraz bardziej świadomy, coraz z większym zaangażowaniem. I czy można się pokusić o odpowiedź na to, czy ojcostwo jest w kryzysie, czy wręcz przeciwnie, że tatusiowie właśnie coraz bardziej się angażują w to ojcostwo?
Jeszcze jakieś 10 lat temu może można powiedzieć, że gdy rozmawiałem z ojcami, czy prowadziłem jakiekolwiek przedłożenia na temat ojcostwa, to wychodziłem z tego punktu, że mamy do czynienia z kryzysem ojcostwa. Obecnie mamy do czynienia z dwubiegunową taką sytuacją. Z jednej strony są ojcowie, którzy, tak jak na początku powiedziałem, są w kryzysie i ten kryzys się pogłębia. Z drugiej strony jest coraz większa liczba ojców, którzy szukają tego pomysłu, jak być tatą na dzisiejsze czasy. Więc i odpowiadając na pytanie, i tak, i nie. Jest w kryzysie, a jednocześnie z tego kryzysu część przynajmniej mężczyzn wychodzi. Ja myślę, że to, że jeszcze być może nie jest to tak bardzo popularne, że może to jest troszkę ciekawostką, to co ja w tej chwili mówię, że kluby ojca czy coś takiego, może się brać z tego, że wydaje się w większości mężczyzn jeszcze nadal, ojców, że to, iż są tatusiami, to jest takie normalne, takie jakby oczywiste. Czyli, że tak jak człowiek się nauczy chodzić instynktownie, tak samo nauczy się być ojcem, to jest takie proste i w ogóle nie ma o czym gadać. O, kobiety to tak, one sobie lubią porozmawiać właśnie o dzieciach, poplotkować, no właśnie o tych swoich mężczyznach i tak dalej. I że to jest niby takie właśnie kobiece, a my mężczyźni, że wręcz przeciwnie. Otóż nie jest tak. Absolutnie tak nie jest. Dlatego, co więcej, sądzę, że to, co wydaje nam się takie bardzo oczywiste, w pewnym momencie może się okazać, że my to tracimy. Jeżeli za bardzo pewnie poczujemy się w tej roli. Dlatego rekomenduję właśnie taką świadomą pracę, lektury na przykład, tak, w jakiś sposób też czy audiobooki, jest szereg materiałów. Rekomenduję taką pracę świadomą nad ojcostwem, bo to, co oczywiste, czasami może okazać się zupełnie błędne. Ilustrując to, powiem, że w tej chwili, jeśli chodzi o organizacje, które się zajmują na przykład macierzyństwem, powiedzmy mają kobietę w centrum, no to można je liczyć na setki. Natomiast jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, które się zajmują ojcostwem, to można je liczyć na palcach jednej ręki. Wydaje nam się oczywiste, że ojcostwo broni się samo. Nie. Dzisiaj ojcostwo, można powiedzieć, że jest w takim punkcie bardzo delikatnym, gdzie domaga się świadomej troski i opieki. Dlatego też próbuję do tego zachęcać, również i próbujemy do tego zachęcać różne instytucje, które do tej pory patrzyły na rodzinę przez pryzmat matki, do tego, żeby też spojrzały na rodzinę przez pryzmat ojca. Instytucje związane z edukacją, chociażby spójrzmy na proporcje mężczyzn i kobiet zatrudnionych w edukacji, gdzie dziecko potrzebuje tego też męskiego wzorca. Czy ojciec gadby, ile procent mężczyzn pracuje w szkolnictwie polskim w stosunku do kobiet?
Bardzo niewielki procent.
Świetnie, zgadł ojciec. 18% i to jest naprawdę ekstremalnie duża liczba, bo bywają szkoły, gdzie tych mężczyzn to po prostu się za nimi należy bardzo dobrze rozglądnąć, żeby ich dostrzec. Ale dlaczego to jest istotne? Ponieważ szczególnie dla rozwoju chłopców, którzy potrzebują pewnego specyficznego prowadzenia. Oni nie mogą być tylko grzeczni, nie mogą być tylko tacy ułożeni, tak jakby to czasami chciały kobiety. Muszą mieć troszeczkę w sobie takiej męskości. Ale troszkę tutaj już zszedłem na otoczenie. Generalnie na taką kulturę wspierającą ojcostwo. To jest bardzo ważne. Mm-hmm.
Jakże wspaniałą prawdą jest to, że ojcostwo realizuje się w relacji do kobiety. Prawda? To mężczyzna właśnie dzięki kobiecie staje się ojcem, a kobieta dzięki mężczyźnie staje się matką. I tutaj takim punktem wyjścia, pierwszym zadaniem między kobietą a mężczyzną jest stworzenie takiej mądrej, pięknej relacji miłosnej, na bazie której powstanie to gniazdo, ten dom rodzinny, w którym właśnie może pojawić się dziecko, którym będzie się ono dobrze czuło, w którym będzie się ono rozwijało, doświadczając właśnie zarówno mamy, jak i taty. Co dzisiaj jest tym bardziej ważne, żeby o tym też mówić i ten temat podejmować, ponieważ dziecko, chociażby pielucha, prawda, zmiana pieluchy. Mama zrobi to inaczej niż tata. I dziecko to doskonale wyczuwa. Nie chodzi nawet o technikę, tylko o to, jak wykonuje to mama i tata. I to chyba, prawda, na tym wędrowaniu dziecka przez życie te dwa pierwiastki są niezmiernie istotne, żeby doświadczać właśnie mamy i doświadczać taty.
Oczywiście ta różnica w doświadczeniach dziecka już zaczyna się bardzo wcześnie. Dziecko jeszcze nie widzi poprawnie, ale już czuje różnicę, gdy jest przytulane przez ojca i gdy jest przytulane przez matkę. Mówią badania o tym, że to już się dzieje też w okresie prenatalnym, stąd jest duża zachęta do tego, żeby ojcowie byli blisko, tak? Byli blisko, żeby też w jakiś sposób mówili do dziecka, kontaktowali się z nim. I tak jak jest to już w okresie niemowlęcym, tak samo dzieje się w późniejszych etapach życia. I ta wspólnota działań tutaj, o których ojciec wspomniał, ta wspólnota miłości, czyli jest dla dziecka niezwykle ważna pod każdym względem. Najpierw jeśli chodzi o formację jego takiej osobowości, czyli emocje, poczucie przede wszystkim bezpieczeństwa i poczucie bycia kochanym, bycia potrzebnym, a więc budowanie tych podstaw. Potem rozwój intelektualny, gdzie ojciec w sposób, można powiedzieć, nieoceniony i niezastąpiony może być inspiracją do rozwoju intelektualnego dziecka, kształtowania jego zainteresowań, jego pasji, jego rozwijania, odkrywania jego talentów, jego zdolności. I to jest niewątpliwie wartość w tej współpracy i w tym współdzieleniu, działaniu zgodnie. To jest bardzo istotne. Między innymi dlatego, że chociażby przekaz zasad pewnych moralnych, czy przekaz duchowości, jeżeli się odbywa w rozbieżnym działaniu rodziców, no to dziecko przeżywa pewnego rodzaju rozdarcie. Tak? Stąd też bardzo wydaje mi się, że ważne jest to, żeby jeszcze w okresie narzeczeńskim, czy w okresie jakby bycia, tworzenia, zaczynania, budowania więzi pomiędzy mężczyzną i kobietą, jak najwięcej dało się poznać siebie nawzajem, żeby ustalić pewne priorytety, wokół których budujemy nasz związek. Jeśli chodzi o wartości, to chociażby kwestia duchowości jest bardzo istotna w momencie, kiedy dziecko utrzymuje jakby jednolity przekaz. Oboje rodzice są obecni na przykład podczas uroczystości religijnych, czy są podczas mszy, czy podczas innych form, tak? Że jest jakaś forma również modlitwy w domu. I to są rzeczy, które dzieci małe bardzo, bardzo, bardzo potrzebują i z tego biorą. A później, gdy się stają nastolatkami, to jest szalenie istotne z kolei utrzymywanie pewnego wspólnego frontu wychowawczego. Żeby utrzymać jedność wymagań, żeby nie było sytuacji, w której dziecko może na przykład wykorzystywać rodziców, manipulować trochę tatą, trochę mamą. Tak, wspólnota, budowanie tutaj wspólnoty rodzin jest bardzo ważne, no ale bywa też tak i tu też, też mam z takimi ojcami kontakt, że po prostu się ta więź się rozpada, że to małżeństwo już ma taki kryzys, że nie widzą możliwości jakby kontynuowania tego. Co wtedy? Nadal wtedy ważne jest budowanie tej ojcowskiej więzi, o czym czasami się jeszcze moim zdaniem jest zbyt mała świadomość, że nawet jak rodzina jest w rozpadzie, w kryzysie, jak rodzice nie mieszkają, bardzo ważne jest to, żeby ojciec był w kontakcie z dzieckiem. Nadal jest istotne. To jest bardzo trudne, ale potrzebuje tego ojciec. I to jest paradoksalne, że najczęściej, najsilniej przeżywają uczuciowo swoje ojcostwo ci ojcowie, którzy jakby stracili je takie w trybie takim ciągłym i powiedzmy naturalnym, tak? Często właśnie ojcowie w separacji czy w rozwodzie są bardzo, bardzo stęsknieni za dzieckiem, bardzo, bardzo jakby celebrują każdy moment, w którym się z nim spotykają. I to jest ważne, żeby oboje rodzice się zgadzali, że ten kontakt jest potrzebny. Żeby nie było walki o dziecko.
To jest no, niezmiernie dzisiaj istotna tematyka, prawda? Zwłaszcza właśnie realizowanie ojcostwa, macierzyństwa. W tych sytuacjach, kiedy rodziny są właśnie gdzieś skonfliktowane, gdzieś są rozbite. O czym tutaj w pierwszej kolejności powinien pamiętać ojciec, prawda? Bo dzisiaj o ojcostwie rozmawiamy. Oprócz tego czasu, który trzeba koniecznie, prawda, żeby był kontakt jednym i z drugim rodziców. Co tutaj jest jeszcze fundamentalną sprawą, o którą każdy ojciec powinien się starać, prawda, żeby też realizować swoje ojcostwo i żeby być ojcem dla swojego dziecka?
Niewątpliwie coś, co może być bardzo trudne, ale bardzo potrzebne dla rozwoju dziecka. Fundamentalne, mianowicie dobrze mówić, albo przynajmniej nie mówić źle o tej drugiej osobie. Nie budować negatywnego wizerunku matki przez ojca i odwrotnie, żeby matka z kolei nie budowała negatywnego wizerunku ojca. Ponieważ czyni się w dziecku jeszcze dodatkową ranę. To sam rozwód czy samo rozdzielenie małżonków jest ogromnym przeżyciem dla dziecka. Badania mówią nawet o tym, że to się odbija na biologii. Dzieci częściej cierpią na nerwice, też socjologicznie słabiej sobie radzą z na przykład niezależnością od rówieśników, łatwiej wpadają w tak zwane złe towarzystwo. I nie tylko w tych obszarach to się odzwierciedla, ale również właśnie wewnątrz. Czyli sam rozwód jest już problemem. A jeśli dodamy jeszcze później to właśnie wzajemną wrogość, którą podsycają w sobie małżonkowie, no to dziecko przeżywa prawdziwy dramat. Więc tutaj trzeba o to dbać. Druga rzecz, komunikować się mimo wszystko. Żona z byłym mężem powinna się komunikować w takich nie tylko organizacyjnych sprawach, ale również w sprawach dotyczących wychowania dziecka. Jak są sytuacje kryzysowe, z dzieckiem powinni działać razem. Że tak powiem, zamknąć na chwilę oczy na to, co ich dzieli i na te rany, które sobie noszą. Działać razem, bo to jest priorytet. To jest podstawowa, no to jest w tym momencie podstawowe zadanie, żeby temu dziecku pomóc.
Dzisiaj podczas rozmów niedokończonych idziemy taką drogą. Ojcostwo dziś, fakty, problemy, rozwiązania. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Także zapraszamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 i dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Ojcostwo dziś. Fakty, problemy, rozwiązania. Temat, który stanowi przedmiot naszej dzisiejszej dyskusji, w której idziemy dalej. Powiedzieliśmy o tej roli mamy, tatusia w, właśnie dla dziecka w kształtowaniu no, wszelakich różnych rzeczywistości w życiu dziecka. Powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób też przynajmniej w, tak w namiastce radzić sobie, kiedy właśnie rodzina się gdzieś tam rozpada niestety. Ale idźmy jeszcze dalej do rzeczywistości, która no niestety bardzo konkretnie dotyka Europę, teraz patrząc, by to i Polska, jakby można tak ująć, znalazła się w kalendarzu LGBT. I tutaj właśnie, kiedy w 1994 roku Parlament Europejski wzywał kraje członkowskie do przyznania parom homoseksualnym prawa do wychowania dzieci, Jan Paweł II powiedział bardzo wyraźnie, bardzo prosto, że dziecko potrzebuje matki i ojca, a nie dwóch mam czy dwóch tatusiów.
Tak, to jest rzeczywistość, która wydaje się, wydawała się do niedawna rzeczywiście jakby niekwestionowana. W tej chwili pojawia się, można powiedzieć, bardzo silny przekaz dotyczący teoretycznych, alternatywnych modeli wspólnoty rodzinnej, tak to bardzo, bardzo jakby łaskawie nazwijmy, tak? Czyli alternatywnych form jakby wspólnot między ludźmi, które mogą się okazać równie dobrze lub lepsze niż małżeństwo mężczyzny i kobiety. No, nauka w tej chwili nie pokazała, żeby któraś z tych form po prostu się okazała rzeczywiście bardziej efektywna. Lub też przynajmniej tak samo efektywna. Jest to raczej przedmiotem dosyć ścisłych badań i pokazują to wyniki, że mężczyzna i kobieta tworzący wspólnotę rodzinną stanowią najlepszą formę i najbardziej pewną, przede wszystkim pewną, bo pamiętajmy, że już eksperymentowanie z różnego rodzaju społecznościami, wspólnotami a la rodziny było. To były okresy na przykład komun hipisowskich, to były różnego rodzaju też okresy eksperymentów powiedzmy komunistycznych, gdzie organizowano obozy dla dzieci, jakieś formy wychowania sztucznego w ogóle w oderwaniu od rodziców. I żaden z tych eksperymentów nie pokazał, żeby cokolwiek rodzinę mogło w tym momencie przebić. Myślę, że tutaj dla Polski jest bardzo piękna oprawa prawna, tak? Jest bardzo dobra sytuacja, w której wyraźnie mamy zaznaczone, że konstytucyjnie o rodzinie możemy mówić jako o związku mężczyzny i kobiety. Jest to sytuacja, która też sprzyja naszemu naturalnemu doświadczeniu. Myślę, że kontakt z tym, kim jesteśmy, jako mężczyźni, jako kobiety, a jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy dobre wzorce też naszych rodzin, to nie szukamy eksperymentów. To nie ryzykujemy. A zaryzykować można coś bardzo, bardzo dużego. Można zaryzykować skrzywienia w psychice człowieka. Można zaryzykować jakby brak przede wszystkim właśnie i chyba to do tego byśmy wrócili, brak tego rzeczywiście doświadczenia ojcostwa, bo jeżeli mówimy o tym, że ojciec odpowiada za obraz Boga Ojca, to odpowiada w tym kontekście właśnie, w tym kontekście wspólnoty rodzinnej. Natomiast poza tym kontekstem zwykle to jest tak, że tego typu związki dzielą się też tymi rolami, tak to nazwijmy. Tak? Jedna z tych osób jest jakby bardziej kobiecą rolę pełni, druga pełni jakby bardziej męską, bez względu na to, czy mamy związek osób płci, czy dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn. Zwykle się tym dzielą i to wypada gorzej niż natura. Nie poprawiajmy natury.
Ojcostwo dziś, fakty, problemy, rozwiązania, temat, który podejmujemy. Zapraszamy. Halo, halo. Bardzo proszę.
Halo.
Bardzo proszę.
Halo. Jolanta Gorgol.
Witamy Pani Jolanto.
Z Lublina. Tylko ja mam taki apel tylko do matek, bo znaczy ja nie mam takiego problemu. Ja w tym chwili z Mindheim telefonuję, ale po prostu jest, są takie przypadki, że często matki właśnie z jakąś, no nie wiem, próbują oczernić ojców. No ja mam czterech synów i właśnie zawsze niby nie miałam tego problemu, ale że po prostu muszą zrozumieć, że do wychowania, do normalnego jest potrzebne także ojcostwo i że pomimo, że są jakieś problemy między no, żoną i mężem, to mogą się one jednak na dzieciach po prostu, żeby rozwiązywali problemy między sobą, a nie mieszali, nie manipulowali dziećmi. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy Pani Jolanto. Tak, ten głos, który między innymi wybrzmiało to, że właśnie wszelkie trudności pomiędzy rodzicami, prawda, odbijają się najmocniej właśnie na dzieciach.
Niewątpliwie tak i bardzo dobrze, dziękuję za ten głos, który tutaj jakby podkreśla to, o czym już mówiliśmy, że jakby ważną rolą jest to, żeby rodzice wzajemnie siebie dziecku ukazywali w świetle niekoniecznie wyidealizowanym, ale żeby akcentowali to, co dobre. Generalnie myślę, że warto w drugim człowieku widzieć głównie to, co dobre, a no, niewątpliwie to wymaga pewnej pracy. Wymaga być może terapii, być może wymaga, znaczy na pewno wymaga też dla osób, które są wierzące, wymaga modlitwy, tak? Jest to przejście ponad swoimi urazami. To jest to jakiś rodzaj wielkoduszności też, ale ze względu na dziecko warto to robić.
Prosimy bardzo, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu Doktorowi. Chodzi mi o taką rzecz. Ja jak zostałem ojcem, a był to rok 1965, to z perspektywy czasu patrząc, w tamtym czasie może nie miałem takiej świadomości, że człowiek rozpoznaje swoje powołanie we właściwym kształcie, jeżeli sam jest dobrze ukształtowany. I to, co mi towarzyszyło w tamtym momencie, byłem młodym człowiekiem, w roku 65 miałem 24 lata, to była duma. Przede wszystkim ja byłem dumny z tego, że stałem się ojcem. Ta duma mnie po prostu rozpierała i ukierunkowywała moje postępowanie. Ja po prostu stawałem na głowie, żeby temu dziecku zapewnić wszystko to, co jest do życia potrzebne. Druga rzecz, która po prostu zaistniała w tamtym czasie, to zachwyt nad cudem natury. Po prostu do mnie nie docierało w pełni, że ja jestem współtwórcą tej istoty, która się narodziła. I to po prostu były zdarzenia dominujące. Potem oczywiście przychodzi proces nauczania, kiedy dziecko już dużo pojmuje. I tutaj też się rodzi ta odpowiedzialność, bo ode mnie i od matki zależy, ile temu dziecku przekażemy. Natomiast istnieją również zagrożenia. I wśród tych zagrożeń w tamtym czasie ja odnotowałem, że największym zagrożeniem było zmęczenie. Bo ta troska o ten chleb codzienny w tamtym czasie bardzo mocno człowieka absorbował. To może tyle, niech wystarczy. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Panie Pawle. Tak, duma i zachwyt nad ojcostwem.
Jak najbardziej naturalna reakcja i bardzo, bardzo dziękuję też za ten głos, bo to jest właśnie żywe świadectwo tego, że ojciec no nie jest taki już zupełnie pośrednie, tak, że jednak to, co w nim naturalne, to jest w stanie pokazać się. Tak, tak, duma z bycia ojcem. To jest interesujące, bo przecież nie możemy sobie przypisać, że ktoś jest naszego autorstwa. Tak naprawdę to nie my dajemy życie. My jakby uczestniczymy w tym procesie i natomiast jest to dla nas właśnie wielki dar. I jeżeli jesteśmy, mówimy dziecku, że jesteśmy z niego dumni, to przekazujemy jakby też taką dumę stwórcy tego, który tak naprawdę jest autorem życia. I myślę, że ta duma z ojcostwa jest to radość po prostu z daru.
I ta trudność, o której również pan Paweł wspomniał, czyli zmęczenie.
Zmęczenie. Zmęczenie jest, tak, to pan Paweł wspomniał, że było to domeną czasów, jakby w których on rozpoczynał swoją karierę ojcowską. Natomiast współcześnie też niewątpliwie zmęczenie jest jakimś rodzajem problemu. Ja zwykle, gdy rozmawiam z ojcami na ten temat, to przypominam taką zasadę. Otóż jest, jeżeli latamy samolotem, czy ojciec latał samolotem niedawno, czy ojciec pamięta, jak stewardesy proponują, uczą zasad bezpieczeństwa. Jedna z takich podstawowych zasad, pewnie akurat ojciec nie musiał tego zbytnio uważnie słuchać, jest taka, żeby w sytuacji kryzysowej maskę tlenową nałożyć najpierw sobie, rodzic, który przebywa z dzieckiem, a potem dziecku. I to jest bardzo twarda zasada, bo jeżeli postąpi się inaczej, to można stracić przytomność i nie pomoże się ani dziecku, ani sobie. I mówiąc właśnie o tej kwestii zmęczenia, zachęcam ojców, żeby walczyli jak o Westerplatte przysłowiowe, o ten swój czas, te kilka godzin chociażby w ciągu tygodnia, które mają tylko dla siebie. Tylko dla siebie. Tak jak matka ma prawo być zmęczona i wyjść z koleżankami na przykład gdzieś do kawiarni, tak samo ma prawo być zmęczony ojciec i ma prawo mieć czas na jakieś swoje hobby, majsterkowanie, jogging czy rybki, hodowlę rybek w akwarium, cokolwiek. W każdym razie robienie czegoś, co się robi nie dla zarobku. Gdy mówiłem o tym podczas jednego z warsztatów dla ojców, to jeden z ojców mnie spytał, a czy to może być takie hobby, na którym się zarobi? Ja mówię, nie, właśnie o to chodzi, żeby o tym nie myśleć, żeby myśleć tylko o przyjemności, o tej przyjemności bycia sam ze sobą i robienia tego, co się lubi. To jest bardzo ważne, bo regeneracja jest bardzo potrzebna w aktywnym ojcostwie. Zmęczenie jest jak najbardziej, może być problemem.
Tak, mówimy o tym czasie dla samego siebie, ale wspomnijmy też o roli, znaczeniu tego czasu, który jest dany właśnie dla dziecka. Spędzany czas z nim, kiedy nawet przychodzimy po pracy, kiedy człowiek jest zmęczony, ale zauważenie, spędzenie tego czasu z dzieckiem czy dorastającym młodym człowiekiem, jakże to ma dużą wartość.
Ma, tylko też trzeba mieć, tu w tym też trzeba być szczery sam ze sobą. Jeżeli wracam po pracy do domu, to czasami dobrze jest chwilę jednak się odprężyć. Jakoś ojcowie mają na to różne sposoby. Jak niektórzy mówią, że już jak mają wysiadać z samochodu, to jeszcze chwilę siedzą, medytują, głębiej oddychają, relaksują się, żeby wejść jakby z nowym, zostawić już zupełnie pracę poza drzwiami i żeby wejść do domu jak człowiek jednak nowo narodzony, przesada, ale po prostu bez tych obciążeń zawodowych. Inne jakby takie nawyki, no to jest na przykład niekorzystanie z telefonu komórkowego w sprawach zawodowych w domu. Bo wówczas wnosząc pracę do domu, nie ma szansy na zorganizowanie takiej atmosfery zaangażowania dla dziecka. Więc czasami restrykcyjni ojcowie, nawet jakby walcząc ogólnie z rodzinnymi nawykami, mają taki koszyk, w który się wkłada komórki. Proszę bardzo, wkładamy, teraz jest czas. Jeżeli chcesz do kogoś zadzwonić, owszem, ale to będziesz to robiła na oczach rodziny, wyjmiesz ten telefon. Wiadomo, że jest coś ważnego, że musisz zadzwonić. Więc kwestia, tak, kwestia tutaj z daru bycia z dzieckiem, obie strony muszą być też zadowolone. Ja niejednokrotnie przypominam sobie takie fragmenty, w których ze swojego, jeszcze z pierwszych lat ojcostwa, jak z dziewczynkami, moimi córkami grałem różne gry, bawiłem się zabawkami. I gramy w przysłowiowego Chińczyka. I nagle słyszę od moich córek taki komunikat. Tato, graj. Jestem zdziwiony, bo przecież rzucam kostką, przesuwam pionkami. Tato, ale graj. I wtedy dopiero uświadamiam sobie, o co chodzi, że moje myśli odpłynęły, że ja gram rękami, jestem tylko ciałem, natomiast gdzieś dusza ucieka. I w tym momencie jest taki ważny switch, takie przestawienie się na po prostu bycie w pełni uważnie tu i teraz, gdzie jestem. Dziecko z tego się cieszy. I ja się też mam szansę wtedy ucieszyć, bo będąc połową mózgu w pracy i połową w domu, tak naprawdę nie jestem nigdzie.
O ojcostwie dzisiaj rozmawiamy z panem doktorem habilitowanym Grzegorzem Grochowskim oraz z naszymi widzami oraz słuchaczami. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Ewa z Bejserowa.
Szczęść Boże, pani Ewo, witamy.
Ja chciałam taki przykład negatywny i może trochę refleksji dla kobiet. Chciałam powiedzieć o życiu, że tak się źle dzieje, gdy ja nie miałam przykładu ojca. Niestety syn mój też nie miał przykładu ojca. I takie osoby nie mają tego doświadczenia, nie potrafią, nie umieją może pokazać się z tej strony, że trzeba im niekiedy pomóc. Te kobiety powinny jakoś może bardziej. W każdym razie mój syn poznał kobietę starszą, krzywdzoną przez mężczyzn, kolokwialnie mówiąc taką starą pannę, ale pokazała mu świat seksu i zapraszała do domu i zaraz po porodzie i następuje rozwód i pozbawienie praw rodzicielskich, natychmiast pozbawienie praw rodzicielskich, nawet nie dała możliwości temu dziecku, mojemu synowi, żeby on może zakwitł, może mu pokazać, może mu pomóc, w końcu była starsza. W każdym razie pół roku przed poznaniem się to miała możliwość poznania jego niedoskonałości, brak całej pracy. To był student dorabiający jako instruktor tańca, ale ciągle zapraszała go mimo wszystko, mimo swojej inteligencji takiej wielkiej, że ona jest taka inteligentna i ona nie może takiego człowieka, który jest taki, nie ma pracy, nie ma to. No przecież wiedziała, żeby to nie wiązać się może tak zbyt młodymi ludźmi. No więc wszystko było jego winą, że on nie był nigdzie po hotelach, tylko sama zapraszała do domu i wszystko było jego winą. Oczywiście, że on się nie zabezpieczył, teraz jest ciąża, proszę alimenty i jeżeli nie będzie płacić sobie alimentów, więc my zbieramy te pieniążki, ale ciągle mamy mało, bo tam syn zbankrutował, miał taki moment, spróbował, wszystko jest dlatego, że nie ma tych studiów, może nie wiem. W każdym razie cały czas musi płacić dosyć wysoko, ponieważ ma technikum, więc sąd wymaga, to nieważne, że nie ma doświadczenia w pracy i tak dalej, no już ja rozumiem. No i narosły te alimenty tak, że my nie możemy...
Pani Ewo, ponieważ troszeczkę już odbiegamy od tematu, który jest gdzieś w centrum naszego dzisiejszego spotkania, to właśnie to ojcostwo, tutaj pani Ewa, którą serdecznie pozdrawiamy, i też życzymy, aby ta sytuacja właśnie z synem wróciła na dobre tory. Ale właśnie tutaj podjęta ta kwestia, prawda, różnego rodzaju też, czy to niedojrzałości, trudno tam tutaj też wyrokować, prawda, gdzie są te sytuacje. Ale właśnie, co jest może tutaj niezmiernie istotne w tej drodze przygotowania się do ojcostwa?
Myślę, że pierwszym krokiem w przygotowaniu się do ojcostwa to jest nauczenie się męskości. Paradoksalnie nie jest to takie oczywiste w polskich rodzinach. Chłopcy, później młodzi mężczyźni czasem zrastają w takiej atmosferze dosyć dużej zależności od swoich rodziców czy od swoich mam. I w pewnym momencie okazuje się, że gdy przychodzą dorosłe wyzwania, właśnie chociażby takie jak bycie dla rodziny, to sobie nie radzą, dlatego że są jakby zbytnio przyzwyczajeni do tego, że ktoś coś za nich robi. A więc pierwszy krok jakby w kierunku przygotowania do ojcostwa to jest przygotowanie do męskości. Jeżeli nie ma wzorców męskości, na przykład młody człowiek, tak jak tutaj słyszeliśmy, jest bardzo wiele takich przykładów, wówczas warto zadbać o to, żeby w jakiś sposób tej męskości gdzieś od kogoś mógł nabyć. Jeżeli nie ma ojca, to być może jest jakiś wujek, jakiś członek rodziny, który taką figurą ojca mógłby, czy taką figurą mężczyzny przede wszystkim mógłby dla niego być. Bardzo ważne jest, żeby on z mężczyznami przebywał dużo, żeby mógł przesiąkać tymi męskimi cechami. No i poszerzać mu granice odpowiedzialności, czyli w pewnym momencie już przestać wyręczać, a dzielić się obowiązkami. Również nie trzymać go za długo w domu, jeżeli jest możliwość gdzieś wysłania na jakiś dobry obóz, na przykład harcerski czy scoutingowy, posyłać go w takie miejsca, gdzie on będzie stawiał czoła konkretnym wyzwaniom. I ta męskość jego nabierze jakby takiej krzepy. I to jest punkt pierwszy. Natomiast druga rzecz w tym odpowiedzialnym ojcostwie, w nauczeniu, przygotowaniu się do bycia ojcem, to przygotowanie do budowania relacji, tak? Czyli to, o czym też mówiliśmy. Po to ten czas współcześnie obserwujemy, co prawda, że młodzi ludzie wydłużają okres przed podjęciem decyzji o ślubie. Często jest to przesadne zwlekanie i właśnie świadectwo takiego niezdecydowania. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że też nie ma się co spieszyć. Właśnie ten okres narzeczeństwa powinien być tym okresem, w którym uczymy się rzeczywiście budować więź, budować relacje. I to jest drugi punkt, czyli być w więzi. I tutaj już bardzo wiele problemów wyjdzie. Powiedzmy infantylizm chłopięcy w zderzeniu z rolą mężczyzny, tak, przyjaciela, ukochanego, oblubieńca, wyjdzie niestety. Coś trzeba będzie z tym zrobić. No i trzecia rzecz to już rola ojca, ale to już się, tej roli ojca to się nie da tak, że tak powiem, z wykresów. To trzeba zacząć dotknąć, trzeba powąchać tą pierwszą pieluchę i niestety pójść dalej w tym kierunku, co trzeba z nią zrobić. I punkt po punkcie po prostu tych cech ojcowskich się uczyć. Gdy nie ma bezpośredniego przykładu w swoim ojcu, szukajmy tego w rodzinach. Szukajmy gdzieś wśród najbliższych. Czasami kobieta się zastanawia, czy na przykład rozwiedziona kobieta, czy na przykład nie wziąć, na przykład nie wejść w drugi związek po to, żeby chłopiec, jej syn na przykład miał wzór ojca. To jest decyzja bardziej subtelna, bardziej delikatna, ale z pewnością powinna w tym momencie kobieta pomyśleć o tym, żeby rozejrzeć się za taką figurą ojca dla tego młodego, dorastającego mężczyznę. Także to tak na razie. Praca, myślę, że praca też dużo, dużo znaczy. Dla młodego człowieka dzisiaj praca jest... Jeśli miałbym na przykład moje córki, które w tej chwili wchodzą dopiero w wiek taki samodzielny i dorosły, to w zasadzie one są już przygotowane, żeby przekazać im bardzo dużo rodzinnych jakichś inicjatyw, interesów. Są do tego przygotowane, pracowały już od lat pracują, znają smak, że tak powiem, własnych zarobionych pieniędzy. Nie jest tak, że wszystko im się podtyka pod nos. To jest taka samodzielność, dążenie do samodzielności, bardzo ważna rzecz.
Ojcostwo dziś, fakty, problemy, rozwiązania. Temat, który podejmujemy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Ja tak zacznę ewangelicznie o ojcach ewangelicznych. Później nawiążę do mojego taty i do dzisiejszej rzeczywistości. Bóg Ojciec, sam Jezus Chrystus był i jest podporządkowany Bogu Ojcu. Dwaj bracia apostołowie, a mama ich chciała, żeby zostali najbliższymi współpracownikami, otrzymali odpowiedź. No, to nie ode mnie zależy, tylko do mojego ojca. Józef ojciec Jezusa to Bóg za pomocą snów aniołów odpowiadał jemu. Bierz swoją małżonkę i uciekaj, bo się patrzę, mordują chłopczyków. Józef to zrobił. Wracaj, bo niebezpieczeństwo minęło. Józef to uczynił. Bóg na ogół zwracał się do ojców. Lota, Abrahama, Noe. Według mnie ojciec to jakby dowódca w domu. On na ogół jest pragmatyczny, ale i nieco surowy. I jeśli jest ojciec według woli Bożej, to dom jest szczęśliwy. Mój ojciec zajmował się na ogół nami, to znaczy chłopcami, brał nas do pracy, uczył nas w rzece pływać, jeździć na koniu, bo był w domu koń, rąbać drzewo, palić w piecu, do takich pracach technicznych, remont roweru, mebli, szopy. A mama zajmowała się siostrami i szkoliła je, uczyła prac, cerować, tam gotować, bawić młodsze rodzeństwo. I ja myślę, że tak wychowani nie mieliśmy problemów w naszych małżeństwach. A dzisiaj to od pewnego czasu się zmienia. Te wzorce promowane obecnie w większości według mnie zawodzą. I oni, to znaczy obyczajowy marksizm, chce dobrać się do naszych dzieci. Bo takimi łatwo manipulować ich, zdeprawować. Oni chcą chyba mieć elektorat taki lewacki. Wiem, że dzieci można uczyć okrutnych rzeczy. Na przykład pamiętam w historii Turcji porywali dzieci i wychowali jańczarów, ludzi bardzo okrutnych. A bolszewicy i faszyści też przejmowali dzieci i wychowali w domach dziecka i też uczyli ich na morderców i zabójców. Takim symbolem, pamiętam, był Pawcia Morozow, który sypnął swoich rodziców i zostali zabici. Ja myślę, że dzisiaj, jeśli chce się te środowiska aborcyjne LGBT dobrać do naszych dzieci, to głównie pod kątem ideologicznym. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Stanisławie, pozdrawiamy. Rola ojca. Pan Stanisław tutaj o tych rolach mówił, swojego taty, swojej mamy, którzy właśnie też uczyli i prowadzili, towarzyszyli.
Tak, gdy słuchałem tej wypowiedzi, przypomniała mi się taka opowieść jednego z ojców, który był dosyć znanym, znaczy jest dosyć znanym redaktorem w medium telewizyjnym, regionalnym akurat. No i tenże pan redaktor kiedyś opowiadał taką historię, że w klasie jego syna był taki konkurs, gdzie dzieci miały wskazać, co najbardziej lubią robić ze swoim ojcem i w czym jest dla nich bohaterem. W ogóle w czym najbardziej zachwycają się? No to pan redaktor był przekonany, że prawdopodobnie jego syn będzie opisywał, jak on sobie radzi w telewizji, jak wspaniałym redaktorem jest. Tymczasem ten chłopiec powiedział tak: ja uważam, że mój tata najlepiej smaży jajecznicę. I to wtedy tego ojca rozkleiło, bo uświadomił sobie, że dla dziecka nie jest wcale ważne to, co wydaje się, że powinno być. On pewnie czerpał dumę z tego, że mógł się pokazywać, być obecny w mediach, że pięknie wyglądał, że elokwentnie się wyrażał. Natomiast dziecko prawdopodobnie doceniało to, ale najbardziej potrzebowało obecności, robienie tego, co tata robi w domu i co robi razem z nim i z czego on bezpośrednio może korzystać. My, rodzice, często popełniamy taki błąd, wydaje nam się, że dziecko powinno zaliczyć jakieś na przykład szczególnie znane kurorty czy miejsca wakacyjne, żeby móc się chwalić przed kolegami, przed koleżankami. Tymczasem najistotniejsze dla dziecka na przykład w czasie wypoczynku jest to, żeby ten czas mogło spędzić razem ze swoimi rodzicami i więź jest dla niego bardziej istotna niż to, co merytorycznie się w danym momencie dzieje, więc oczywiście będzie się chwalić przed kolegami, przed koleżankami, ale będzie to taka pusta przechwałka, bo serce tak naprawdę cieszy się tym, co jest między tatą i dzieckiem, między mamą i dzieckiem również. A więc obecność, tak, to co usłyszeliśmy, bardzo cenne. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca, dzwoni Bogdan i witam także pana profesora, dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego.
Prosimy, panie Bogdanie.
No ja już jakoś mam szczęście się dodzwaniać i proszę ojca i proszę pana, temat jest wspaniały, ojcostwo dziś. Ja także może coś opowiem na temat ojcostwa mego ojca, gdy ja byłem dzieckiem. To był w 53 roku się urodziłem.
Panie Bogdanie, nadmienię tylko, że została nam dosłownie minuta.
No ja powiem szczerze, ojcostwem, dzisiejszym ojcostwem to właściwie rządzi prawo. A gdy ja byłem dzieckiem, to u mnie w domu ojciec prawem był. I ojciec prawi świętością. On pracował na dom, mama dom utrzymywała, była w domu. I jakoś to ojcostwo było tak odczuwalne. Dzisiaj, powiem za przysłowiowego klapsa, może ojciec pójść do więzienia. Ja dostałem porządnego klapsa w swoim życiu kiedyś od ojca, rzemieniem, którym się golił brzytwą. Ja powiem szczerze, z tym rzemieniem dorastałem. Szedłem do wojska, żyłem z wojska, ten rzemień wisiał na tej futrynie. Byłem prawie dorosły, szedłem na dyskotekę, popatrzyłem na ten rzemień, nie wiedziałem, jak się mam zachować. Później byłem żonaty, szliśmy z żoną na zabawę, ten rzemień wisiał, bo się ojciec golił. I ja wiedziałem, jak się mam zachować, pomimo, że byłem dorosłym mężczyzną. Dzisiaj, powiem szczerze, kolega mój siedzi w więzieniu za klapsa, który dał dla syna. Syn dzisiaj rozrabia, ojciec siedzi. To jest, na pewno łzy mi się cisną do oczu, bo wiem dokładnie, jaka ta sprawa była. Ale...
Panie Bogdanie, może tutaj postawmy przecinek, ponieważ temat, który pan podjął, jest tematem, no, o którym chcielibyśmy też rozwinąć go. Dziękujemy i pozdrawiamy pana serdecznie. Panie profesorze, właśnie, ta ojcowska karność.
Jakby to powiedzieć, bardzo cenne są te doświadczenia, o których właśnie usłyszeliśmy i bardzo dobrze, że ich autor ma w dobrej pamięci swojego ojca. Niewątpliwie jednakowoż metody się zmieniają i niewątpliwie dzisiaj to oczekiwanie czy wymóg posłuszeństwa jest troszeczkę inaczej egzekwowany. Natomiast niewątpliwie jedno jest wspólne. Autorytet. Autorytet płynie nie tylko z cech osobistych. Tak się przywykło, że mówimy, że na autorytet trzeba sobie zasłużyć. To jest trochę, jest w tym prawda, ale z drugiej strony autorytet ojca to jest też pewnego rodzaju obyczaj. To jest pewnego rodzaju nawyk, o który po prostu może i powinna zadbać cała rodzina. Co więcej, cała kultura, ten autorytet ojca może wspierać na różne sposoby. Również mogą to robić media, co niniejszym czynimy, za co bardzo, bardzo też tutaj w imieniu ojców chyba nie będzie to zbyt patetyczne, jeśli powiem, że bardzo dziękuję, bo warto właśnie ten temat wzmacniać i pokazywać, że ojciec jako funkcja, jako rola społeczna jest społeczna i duchowa również jest kimś bardzo ważnym i bardzo, bardzo podstawowym.
Ojcostwo dziś, fakty, problemy, rozwiązania to temat, który podjęliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Wszystkich tatusiów polecamy opiece i wstawiennictwu świętego Józefa, patrona mężczyzn oraz ojców. Dziękujemy panu profesorowi za właśnie to podzielenie się swoim doświadczeniem teorii i praktyki.
Bardzo dziękuję również i życzę wszystkim ojcom oraz mamom, żeby to ojcostwo w rodzinach się rozwijało i żeby wszyscy z tego czerpali dużo korzyści, zwłaszcza dzieci.
Pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Z panem profesorem będzie możliwość jeszcze dzisiaj się spotkać o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Temat sukcesy i porażki naszego dziecka to właśnie w audycji dla małżonków i rodziców. Serdecznie zapraszamy. Za tę część dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.